Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i będzie to mały update dotyczący tego, co dzieje się w Hollywood obecnie i w świecie kultury. No, oczywiście pogadamy o przede wszystkim stratach, jakie w tym momencie notuje Hollywood w związku z epidemią koronawirusa, ale też na sam koniec powiemy o paru innych takich losowych rzeczach, żebyśmy nie mówili tylko i wyłącznie o tym, jak okropny jest ten rok, więc...
Tak, żeby było też coś miłego.
Wow, każdy kolejny rok jest coraz gorszy. Okej, więc tak. No, zaczyna się już w zasadzie wielkie podsumowywanie, nie? No bo już w poprzednim materiale, który robiłem z Oskarem, gadaliśmy o tym, że... Nie, który robiliśmy we trójkę. Gadaliśmy o tym, że... Hollywood przenosi, znaczy duże wytwórnie zaczynają już oficjalnie przekładać premiery swoich największych filmów, nie? I mówiliśmy wtedy o F9, mówiliśmy o A Quiet Place 2, które w zasadzie swoją premierę miało mieć praktycznie zaraz. No i zaraz po tym, jak nagraliśmy ten materiał, no to dostaliśmy też informację, że i Disney tutaj poszedł za ciosem i przełożył premierę Mulan. Premiera w Chinach już była oczywiście przełożona wcześniej, natomiast też, mimo że już zdaje się, że odbyła się oficjalna premiera tego filmu, taka uroczysta premiera w Londynie, to praktycznie zaraz po tym poszedł przekaz z góry, że odwołujemy, no bo wiadomo, no nie mogliby liczyć na zbyt duże zyski. Zaraz sobie o tym pomówimy, bo to widać po box office.
No plus no zamknięto też większość połączeń lotniczych, zamknięto wiele granic, więc w tym momencie nawet to promowanie filmu w tym ostatnim, najgorętszym okresie, te prestury, prawda, gdzie aktorzy przyjeżdżają do różnych krajów na premiery, na wywiady, no to wszystko no nie mogłoby się w ogóle odbyć. Plus oczywiście zamknięte kina w wielu krajach albo ograniczony dostęp do kin, na przykład w Ameryce.
Tak, i poszło to w zasadzie już wielką falą, nie? I praktycznie wszelkie produkcje kinowe, które miały mieć swoją premierę w najbliższym czasie, albo zostały przełożone, albo najpewniej za chwilę zostaną, jeśli jeszcze trochę czasu zostało. Poza tym wszystkie filmy, czy programy telewizyjne, czy seriale, czy generalnie produkcje telewizyjne też jakby zatrzymały swoją produkcję w tym momencie, nie? I to jest coś, czego myślę, jakby wielu fanów podejrzewam nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to będzie się wiązało tak naprawdę no, z ogromnym przetasowaniem na rynku, nie? Bo straty, które w tym momencie są obliczane, w samym tylko Hollywood, to już są sumy naprawdę astronomiczne, nie? Już w tym momencie mówi się o tym, że Hollywood stracił 7 miliardów dolarów na przekładaniu tych filmów, natomiast ponoć ta suma ma wzrosnąć niemal, być może nawet do 20 miliardów dolarów.
Przy czym wiesz, to są i tak wydaje mi się szacunki tak naprawdę na ten moment, kiedy chyba nikt nie zakłada jeszcze tych najczarniejszych scenariuszy, tak? Jakby szacunki na podstawie tych danych, które mamy, tego jak wiemy, jak długo na przykład będą obowiązywać pewne ograniczenia, no a tak naprawdę za miesiąc równie dobrze sytuacja może być zupełnie inna.
Tak, jakby wszyscy optymistycznie zakładają, że, czyli te szacunki się biorą stąd, że zakładamy, że do maja mniej więcej ta sytuacja potrwa, nie? Natomiast no jest szansa, że no, jest taka możliwość, że potrwa dłużej i wtedy no będzie jeszcze gorzej. Zresztą już teraz w tym momencie, nawet w tym w ostatni weekend, filmy, które pojawiły się w amerykańskich kinach, no, zanotowały najgorsze wyniki finansowe od 20 lat prawdopodobnie. I w zasadzie tylko jeden film, Onward, który i tak notuje bardzo, bardzo kiepski wynik finansowy, jak na film Pixara, przekroczył w ogóle barierę 10 milionów dolarów i zanotował spadek wysokości ponad 70%, o ile dobrze kojarzę, co no, tak, 73%, co jest no fatalnym wynikiem, nie? I wiadomo, że to nie jest związane z jakością filmu czy z marketingiem, tylko właśnie z tym, że no, widzowie najzwyczajniej w świecie wolą zostawać w domach. No a prawdopodobnie ten wynik nie będzie się poprawiał w następnych weekendach czy w następnych dniach, bo pominąwszy już w ogóle chęć widzów do odwiedzania kin, no to też same kina wprowadzają pewne rozwiązania, które tutaj mają zredukować, powiedzmy, zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa. Nie, nawet w USA, gdzie w USA, z tego co widzę, jak tak śledzę doniesienia i komentarze, raczej starają się tam uspokajać sytuację, nie? Że nie, że tutaj jest jeszcze okej, okay, że tutaj nie musimy wszystkiego zamykać. Natomiast same Stany zostały już odcięte, tak? Nie, jakby przypływ ludności z zewnątrz no, został ograniczony. Natomiast w samych Stanach jeszcze trwa tutaj uspokajanie, ale myślę, że to jest kwestia czasu, zanim nie zostaną podjęte tak drastyczne środki, jak i u nas. Nie?
Plus, no, w tym momencie, jeśli studia przykładają premiery, to nawet gdyby te kina pozostały otwarte, no to widzowie i tak nie będą mieć za bardzo na co chodzić. A jeśli, nie wiem, jeszcze jestem sobie w stanie, powiedzmy, wyobrazić, że ktoś niefrasobliwie mógłby ryzykować własnym zdrowiem, żeby zobaczyć no, jakąś super oczekiwaną premierę, jakiś wielki blockbuster, no ale w tym momencie jak po prostu no, do kin pewnie no, będą wchodzić jakieś te tytuły, które i tak nikogo, albo będą po
jak
prostu
teraz,
lecieć, tak, albo będą lecieć te filmy, które właśnie no, weszły tydzień czy dwa tygodnie temu, no to one też no, nie mają szans powalczyć tak o żadnych widzów.
Znaczy teraz amerykańskie kina przede wszystkim sieć AMC, największa w zasadzie sieć kin na świecie, czy Regal, czy zdaje się, że Alamo Drafthouse, no te największe sieci postanowiły, że zredukują liczbę, jakby maksymalną ilość widzów, tak, na sali
tak,
o połowę. Co moim zdaniem nie jest tutaj specjalnie, myślę, że to nie jest zbyt skuteczne wydanie znaczy, wszystko.
To brzmi ale... totalnie bez sensu, bo ci ludzie, przypuśćmy, i tak mogą usiąść koło siebie wszyscy, tak?
Będą się wchodzić do sali i będą się stykać ze sobą siłą rzeczy.
Oczywiście.
Jasne, oni tam podejmują jeszcze dodatkowe środki ostrożności, tak?
Mają odkażać, tak. Mają, no, ma być mniej seansów, tak? No bo będzie wzięty pod uwagę właśnie ten czas na dokładne posprzątanie, dezynfekcję i sali, tych jakby wszystkich no, rzeczy dookoła, tak? Jakichś tam, nie wiem, kas biletowych, stoisk i tak dalej, no ale umówmy się, tak naprawdę no to wystarczy, że ktoś, kto z tobą przyszedł i usiądzie koło ciebie albo za tobą i też możesz się do niego zarazić.
Myślę, że to jest rozwiązanie polegające na tym, żeby po prostu jeszcze zredukować straty, nie? No bo wiadomo, że kina stracą bardzo dużo też pieniędzy na tym, że no zwyczajnie będą zamknięte. Zresztą no, kina swoją drogą, pracownicy kin swoją drogą, nie?
Tak, no,
to
znaczy...
jest osobna kwestia. Natomiast wydaje mi się, że to jest, że wiesz, to się kin sobie wykombinowały to w ten sposób, że okej, jest i tak mało filmów. Jakby większość tych dużych filmów albo została przesunięta, albo w ogóle odwołana, więc i tak nie mamy co puszczać. Więc nawet jak zredukujemy powiedzmy ilość osób, czy liczbę osób, która ma być na sali, to jeśli chętnych będzie więcej, powiedzmy, jeśli z jakimś cudem okaże się, że na, nie wiem, najbliższy film przyjdzie, powiedzmy, będzie więcej chętnych niż te, powiedzmy, 50% sali, no to nie będzie problemu, żeby na przykład uruchomić salę obok, no bo jest tak mało seansów w tym momencie, że można sobie na to pozwolić, nie?
Tak, no też czytałam wypowiedź bodaj szefa Heliosu w Polsce, który też mówił, że no, w milionach, tak, trzeba liczyć te straty, ale no w tym momencie, jeśli zakładamy, że u nas te kina mają być zamknięte dwa tygodnie, no to są to straty jak najbardziej do odrobienia i no właśnie jakby kina nie czują u nas w tym momencie, że jest to dla nich o tyle strata, że te premiery i tak nie wchodzą, tak? Jakby w tym momencie kina jeszcze mają ten komfort, że w momencie jak kina z powrotem będą mogły funkcjonować, no to te premiery dopiero będą powoli następować, więc jakby ci widzowie, którzy na te filmy mieli pójść, i tak na nie pójdą, przynajmniej no takie są założenia, tak? No a zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.
No, u nas oczywiście kina są cały czas zamknięte i to też poskutkowało nie tylko, wspominaliśmy już wcześniej o tym, że na przykład anulowano premiery, niektóre tutaj chociażby w lesie dziś nie zaśnie nikt, ale ostatnio też czytałem, że wielkim przegranym generalnie tej całej sytuacji jest na przykład Sala Samobójców Nowa, nie? Hejter, który miał bardzo dobre otwarcie. No ale bardzo szybko oczywiście sytuacja się tak zmieniła, że w kolejnych weekendach już nie ma jak zarabiać, nie? I w zasadzie,
no ja nie zdążyłam jeszcze zobaczyć. No. Znaczy wiesz, no wydaje mi się, że jeśli kina otworzą się w ciągu właśnie, nie wiem, dwóch tygodni czy nawet miesiąca, no to ten film jak najbardziej jeszcze będzie miał miejsce w ramówce, tak? Zwłaszcza, że no właśnie polskie produkcje z reguły są grane dłużej, z reguły no cieszą się większą popularnością wśród polskich widzów, więc wydaje mi się, że no... Jeśli ktoś będzie chciał ten film zobaczyć, no to wydaje mi się, że będzie jeszcze jak najbardziej taka możliwość. No ja mam nadzieję, że jeszcze uda mi się go zobaczyć.
Wiesz, pytanie, czy powiedzmy, że sytuacja unormuje się na tyle, że miejsca pokroju kin zostaną z powrotem otwarte. No ja jestem ciekawy, jak właśnie zareaguje widownia. Czy to będzie na zasadzie, że okej, wreszcie otworzyli, to tłumnie idziemy do kin, czy wręcz przeciwnie, czy ludzie stwierdzą, że może jednak sobie odpuśćmy na jakiś czas, tak, dla bezpieczeństwa i wiesz, no bo nie mam zielonego pojęcia, no nie widziałem nigdy, nie mam porównania za bardzo przy takiej sytuacji, jak mogło być wcześniej. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak zastanawiam się, czy sam będę chciał się wybierać od razu do kina mimo wszystko, mimo że... No lepiej dmuchać na zimno po prostu.
Nie, no pewnie, że tak, no bo to nie jest tak, że w momencie jak, nie wiem, za 2 czy 3 tygodnie otworzymy kina, to oznacza, że nie wiem, epidemia się skończyła i problemu nie ma, jakby absolutnie nie. Ale tak globalnie wydaje mi się, że jak najbardziej, jeśli te miejsca będą otwarte, to ludzie będą tam chodzić, bo w tym momencie, jak wiele miejsc jest zamkniętych, jak ludzie mają przykazane, że mają siedzieć w domu, bo na przykład, nie wiem, nie muszą chodzić do szkoły, nie muszą chodzić na uczelnię, to i tak mówi się o tym, że ci ludzie wychodzą i siedzą w innych miejscach, co się działo we Włoszech, tak? Gdzie ludzie, no, wiedzieli już, jaka jest sytuacja, i tak siedzieli w restauracjach, siedzieli w kawiarniach, spotykali się ze znajomymi, urządzali imprezy. U nas ponoć młodzi ludzie też niekoniecznie bardzo mocno przestrzegają tych zasad, żeby siedzieć w domu, więc wydaje mi się, że jeśli kina otworzą, to wiele ludzi potraktuje to na zasadzie, no hej, skoro pozwolili, to znaczy, że jest okej. Ale no, tak jak mówisz, nie było takiej sytuacji, która byłaby tutaj precedensem, więc tak naprawdę, no, pożyjemy, zobaczymy. No,
zobacz, możecie nam znać w komentarzach, co planujecie w związku z tym. Bardziej, że no, też poza salą samobójców był ten Invisible Man, który też zresztą, no, też miał bardzo dobre otwarcie.
Bardzo dobre otwarcie.
I na tym etapie zresztą, no, studio Blumhouse na pewno jest zadowolone z wyniku tego filmu, bo tam jest już 120 milionów, czy coś takiego, więc gdyby ten film, wiesz, po, nie wiem, iluś tam tygodnia, czy weekendach wyświetlania miał taki wynik, myślę, że wszyscy byliby zadowoleni, tak. Ale z drugiej strony, no, to też jest sytuacja, w której studio ma w zasadzie cały czas, no, film, który się uniwersalnie podoba, który miał możliwość być tym, wiesz, no, prawdziwym hitem, nie? Takim na pokroju właśnie ostatniego Halloween czy A Quiet Place, ale nie dojdzie do tej granicy, no bo oczywiście zewnętrzne tutaj okoliczności o tym zdecydowały. To jeszcze wróćmy może na moment do tych cyferek, bo one są naprawdę przerażające, nie? Bo być może może się pojawić tutaj pytanie, no dobra, to ale na czym konkretnie tutaj tracą na przykład duże wytwórnie. No wiemy, na czym tracą kina, bo są zamknięte. Nie zarabiają, a jednocześnie tutaj trzeba jakby utrzymywać to kino, nie? Jakby, wiesz. Natomiast na czym tracą wytwórnie? Nie? No przede wszystkim na marketingu, nie? No bo te filmy, które miały mieć swoją premierę w przeciągu, nie wiem, 2 tygodni, miesiąca, nawet 2 miesięcy, no już dawno zaczęły kampanię marketingową, już dawno wydały pieniądze, które miały przeznaczone na tę kampanię marketingową, już rozpoczęły jakieś inwestycje w tym kierunku, im bliżej premier oczywiście, tym one się nasilały. Więc no, problem jest taki, że w tym momencie, kiedy na przykład film zostaje przesunięty na, nie wiem, kwiecień 2021, tak jak Szybcy i Wściekli 9, no to te pieniądze już zostały zainwestowane. Wiesz, reklama na Super Bowl została kupiona za te grube miliony. Hollywood Reporter chyba podawał, jaka to była suma.
15 milionów?
15 milionów chyba za te 3 reklamy.
Tak, Mulan, No Time to Die i Szybcy i Wściekli 9 to było łącznie 15 milionów.
I to są pieniądze, które w zasadzie poszły w błoto. No bo jasne, no, ci co obejrzeli te reklamy, no to jakoś tam zapamiętają te filmy. No ale te, wiadomo, że kupno reklamy na Super Bowl jest zawsze zaplanowane w ten sposób, żeby to w krótkim czasie od razu ten film wchodzi do kin, nie? I dzięki temu, no, jego rozpoznawalność jest duża. W momencie, teraz jak te filmy trafią do kin, ostatecznie w zasadzie kampanię trzeba będzie zaczynać na nowo, znowu inwestować te pieniądze. I jasne, wytwórnia mogłaby stwierdzić, no dobra, zainwestowaliśmy je wcześniej, to teraz może już nie wydawajmy. No ale to się będzie wiązało znowu z mniejszym wynikiem finansowym tego filmu i no to jest sytuacja trochę bez wyjścia, nie? Jakby wytwórnie stanęły przed wyborem, gdzie albo stracą mniej, albo stracą więcej na tym wszystkim.
No mówmy się, jakby o uwagę widza trzeba walczyć cały czas. No. I jeśli przesuwamy premierę o pół roku czy o rok, kiedy no ten rynek premier też będzie wyglądał już inaczej niż miał wyglądać, tak? No podejrzewam, że wiele osób no nie wiedziałoby tak naprawdę, na kiedy przesunęli jakiś film, czy właśnie on, wiesz, wychodzi teraz, jakby z jakimi filmami konkuruje tak naprawdę, no więc siłą rzeczy trzeba będzie widzów poinformować o tym, że hej, nasz film wychodzi teraz. Więc raz, że trzeba będzie ponieść jeszcze raz te wszystkie koszty, które już zostały poniesione. Dwa, że no pewnie wiele, nie wiem, jakichś działań marketingowych zostało już tak naprawdę opłaconych, mimo że jeszcze się nie wydarzyły, tak? Jakiś, nie wiem, wykup jakichś miejsc reklamowych, czasu, nie wiem, antenowego w telewizji i tak dalej. I też, no nikt nikomu za to już nie zwróci.
Tak jak podaje właśnie Hollywood Reporter, ponoć na tym przesunięciu No Time to Die na listopad wytwórnia straciła, czy raczej będzie musiała dołożyć do tego wszystkiego od 30 do 50 milionów dolarów, co jest w zasadzie, to jest, nie wiem, jakaś połowa, a w przypadku wielu filmów nawet cały budżet marketingowy, jaki jest przeznaczany na promocję. No, w przypadku Jamesa Bonda pewnie nie cały, pewnie jakaś połowa, może nawet 1/3, no ale to, no, jakie to są ogromne pieniądze, nie? W zasadzie Jason Blum by zrobił za to, nie wiem...
Trzy filmy.
50 filmów by zrobił za to.
Przy czym, tak jak mówisz, tak naprawdę nie wiadomo, jak długo ludzie generalnie będą stronić od jakiegoś takiego pokazywania się w miejscach, gdzie pojawienie się nie jest konieczne, tak? Że może no, nie będą siedzieć zamknięci w domach, będą chodzić do pracy i do szkoły, ale podejrzewam, że może być wielu widzów, którzy no jednak profilaktycznie odpuszczą sobie, nie wiem, właśnie wypad do kina, kiedy mogą inne rzeczy w tym czasie obejrzeć na streamingu, czy po prostu na nośniku. I w tym momencie nawet, wiesz, fakt, że powtórzona zostanie ta reklama, powtórzony zostanie ten przekaz, no to siłą rzeczy może on już jakby zainteresować mniejszą grupę widzów niż pierwotnie.
Nie, no też samo to, że to o czym wspominaliśmy, nie? Że na pewno będzie jakaś grupa widzów, która zwyczajnie będzie wolała dmuchać na zimne i przez jakiś czas nie będzie się wybierała do kin. Będzie też grupa, która myślę, że przez ten czas, kiedy siedzi w domu, tak bardzo się tutaj zaprzyjaźni, nie wiem, ze streamingiem i z oglądaniem rzeczy w domu, że no, zwyczajnie mi się odechce, wiesz. Zazwyczaj się odchodzenia do kina. Patrzę, że na przykład A Quiet Place 2, które, tak jak mówię, miało mieć swoją premierę praktycznie zaraz, będzie, jakby przesunięcie tego filmu, póki co chyba na jeszcze nieznaną datę, będzie kosztować 30 milionów dolarów studio. I patrzę, że budżet pierwszego filmu wynosił około 20 milionów dolarów, więc no pewnie ten drugi był droższy, ale no...
Ale pewnie niewiele, no umówmy się.
To w zasadzie koszty produkcji myślę, że wzrastają prawie że dwukrotnie, nie? W tym przypadku. No ale poza filmami w zasadzie, kto wie, czy nie większe problemy będą czekały produkcje telewizyjne, nie? A także produkcje robione przez platformy streamingowe, bo to też mówiliśmy o tym trochę bardziej ogólnie wcześniej, że nawet jeśli powiedzmy same zdjęcia się skończyły, no to jest jeszcze postprodukcja, a to jest też dużym problemem, oczywiście biura są pozamykane, filmy są pozamykane i tak dalej, więc to będzie problem, no ale no, same plany zdjęciowe są w tym momencie w zasadzie chyba najgorszym miejscem pracy, nie? Gdzie masz tłum ludzi
jak tak naprawdę... z różnych krajów, stale podróżujących, tak. Prawda?
No zresztą no, na planie filmowym między innymi tutaj wirusem najpewniej, tego też nie wiadomo, no zaraził się Tom Hanks, nie? I póki co wciąż tutaj no, wieści są takie sobie, póki co. Wspominaliśmy też o tym, że produkcja Shang-Chi została wstrzymana w związku z tym, że u reżysera podejrzewa się też...
Znaczy nie, reżyser chyba dobrowolnie stwierdził, że podda się kwarantannie na wszelki wypadek. Tak, no natomiast... Co oczywiście no, jest rozsądne, tak?
Tak, i tutaj też... Hollywood Reporter podaje, że wstrzymanie zdjęć póki co nad Shang-Chi i nad Małą Syrenką, której zdjęcia miały się jakoś teraz zaczynać, jakoś już teraz, kosztuje Disneya, i uwaga, od 300 tysięcy do 350 tysięcy dziennie, bo no...
Wszystko jest opłacone, tak? No, opłacone są te studia wynajęte, tak. Opłaceni są ludzie i to zarówno aktorzy, jak i pracownicy wszelkich kolejnych szczebli i tak naprawdę no to przecież później trzeba będzie tym wszystkim osobom zapłacić jeszcze raz i zapłacić jeszcze raz za, nie wiem, wynajem studia albo za zdjęcia w jakimś innym kraju, tak? O ile w ogóle będzie można do tego kraju się udać w jakimś przewidywalnym terminie.
No i póki co...
Mission Impossible 7 miało mieć zdjęcia we Włoszech. Powodzenia.
No. I z tego, co też piszą tutaj w tym artykule, który mam przed sobą na Hollywood Reporter, no nie wiadomo póki co, ile z tych pieniędzy uda się odzyskać dzięki ubezpieczeniom. I znając
ubezpieczenia, to bardzo mało, tak? Z reguły jakieś takie wszelkie... nagłe, niespodziewane katastrofy mają jakieś te, wiesz, klauzule małym druczkiem, że nie, w takiej sytuacji to nie.
No wiadomo, no, nikt nie chce tracić tych pieniędzy. Oczywiście no, tutaj organizacje zajmujące się no, właśnie nie wiem, pomocą aktorom czy twórcom filmowym, ludziom, którzy zajmują się produkcjami filmowymi czy telewizyjnymi, no też próbują wystąpić tutaj z kolei do władz USA do tego, żeby tutaj wspomóc ich, tak? Przy tym tutaj no, trudnym okresie. Natomiast też no, nie wiadomo, jak to zostanie zorganizowane.
No, w najgorszej sytuacji są zdecydowanie aktorzy teatralni, aktorzy, którzy bardzo często mają jakąś podstawę pensji, albo czasem nawet nie, ale tak naprawdę no, większa część ich gaży przynależy za występy, w których się pojawiają, tak? Jakby dostają pieniądze w zależności od tego, ile wystąpień mieli na scenie. I w tym momencie, kiedy no, teatry w Polsce no, wstrzymały pracę wszystkie, Broadway się zamknął, w Londynie część teatrów też wstrzymuje spektakle, no to bardzo wiele osób tak naprawdę zostało bez pracy, tak? I jakby widziałam takie strasznie dziwne komentarze w internecie, gdzie ludzie jakoś tak bardzo ironizują, że hej, przecież to aktorzy, którzy mają mnóstwo pieniędzy i tak dalej. No właśnie w przypadku aktorów, gdzie na przykład głównie zajmują się graniem w teatrze, zwłaszcza no, w naszych tutaj polskich warunkach, no to w ogóle niekoniecznie tak jest, tak? Jeśli właśnie ktoś ma kontrakt z telewizją stały, ktoś, nie wiem, właśnie występuje w produkcjach kinowych, no to oczywiście na pewno ma z czego żyć. Ale właśnie aktorzy, dla których głównym albo jedynym zarobkiem był teatr, no to są w bardzo kiepskiej sytuacji w tym momencie.
Tutaj też jest mowa o tym, że przez to, że Broadway będzie zamknięty przez przynajmniej miesiąc, no straci na tym 100 milionów dolarów, więc to znowu bańska suma w zasadzie, nie? Jeszcze tylko odnosząc się do tego, co powiedziałaś, no jasne, można sobie zakładać, że no pewnie ci najsławniejsi, najwięksi aktorzy sobie spokojnie z tym poradzą.
Tom Hanks na pewno ma pieniądze i może spokojnie leżeć w szpitalu i się nie martwić o zarobki, tak?
Tak. To oczywiście i tak nie gwarantuje mu tutaj, wiesz, jakby pewności, nie? Że wszystko będzie okej. Okay. Ale przecież no produkcja takiego, nie wiem, jednego filmu, tego, nie wiem, takiego Shang-Chi, czy nie wiem, Falcon i Winter Soldier, czy czegoś w tym stylu, no to jest w zasadzie, to są setki ludzi, którzy no po prostu zarabiają pieniądze i wiesz, no nie mają możliwości, powiedzmy, nie mają takiego zabezpieczenia finansowego, jak ci najwięksi, najlepiej zarabiający aktorzy, nie? Tam jest cały tłum ludzi, którzy po prostu w tym momencie zostają bez pracy na jakiś czas. I no, wiadomo.
Tak, no plus, wiesz, same te koszty, o których rozmawiamy, no przecież dla jakiegoś mniejszego studia, no to też może być takie trochę być albo nie być. No Disney jest w tej komfortowej sytuacji, że w zeszłym roku zarobił wszystkie pieniądze świata, cytując Oscara, więc no w tym roku zakładaliśmy, że to już nigdy nie będzie porównywalny wynik w żadnym stopniu, no ale w tym momencie to może być ich, wiesz, najgorszy wynik od iluś nastu czy dziesiąt lat, więc no może dobrze, że chociaż w poprzednim roku sobie trochę odłożyli.
No to będzie plus w ogóle najgorszy wynik dla całego Hollywood.
Parki rozrywki się zamknęły też, dodajmy, tak, wszystkie Disneylandy i to nie jest wcale takie oczywiste, bo z tego co czytałam, no to jest w ogóle czwarty raz w historii, kiedy parki rozrywki Disneya zamknęły się. Więc no, sytuacja musi być poważna.
To jeszcze pomówmy może o jakie konkretnie tutaj produkcje zostały zatrzymane. Bo no właśnie a propos tego właśnie, że to jest trochę sytuacja bez precedensu, nie? I trudno w zasadzie porównywać to. No bo jasne, zdarzały się w różnych miejscach świata, powiedzmy, jakieś wypadki, kataklizmy i tak dalej, gdzie na przykład tak, gdzie też wpływało to w jakimś stopniu na popkulturę w tym względzie, że nie wiem, jakaś produkcja filmowa była zatrzymana. Nie wiem, ktoś ucierpiał na tym, nie?
Ale ostatni raz taki wielki przestój w świecie serialowym, no to był w przypadku strajku scenarzystów, gdzie pamiętamy wszyscy, jak to się mocno odbiło na jakości wielu seriali, na tym, że niektóre po prostu pourywały się i na tym, jak właśnie, wiesz, ileś ludzi potraciło pracę i generalnie no, przestój w branży był ogromny, no a teraz sytuacja jest tak naprawdę no, dużo poważniejsza,
no
jest, tak?
Tak, no właśnie dlatego, że wiesz, że tak jak wspomniałem, no były nawet, pomijając właśnie strajk scenarzystów, który no, był taką faktycznie dużą akcją, no to mówię, były sytuacje, w których ucierpiał, nie wiem, właśnie jak ucierpiała produkcja jakiegoś filmu, albo przez to, że nie wiem, w jakimś miejscu miał miejsce jakiś kataklizm, czy coś takiego, ale nigdy to nie było na tak, wiesz, ogromną skalę, tak? Gdzie nagle w zasadzie mniej więcej w tym samym czasie, nie? Jakby produkcja czy właśnie wyświetlanie i tak dalej na całym świecie zostaje no, mocno wstrzymane, nie? Więc no, tutaj możemy zgadywać, jak świat na to zareaguje. Nie wspomniałem wcześniej, że właśnie rozmaite instytucje zajmujące się tutaj prawami czy pomocą aktorom i innym ludziom związanym z filmem czy produkcją generalnie treści rozrywkowej, no w zasadzie nawet nie wiadomo, kto ma się tym zajmować do końca, nie? Czy na szczeblu federalnym?
Czy kto?
Tak, czy to w ogóle ma się odbywać na szczeblu federalnym, czy może po prostu poszczególne stany powinny się tym zajmować, a jak w innych krajach, to też z cholery nie wiadomo, nie? No, Polski Instytut Sztuki Filmowej mówi, że działają prężnie, tak jak działali, co prawda zdalnie, ale postarają się dalej wypłacać jakieś tam te wszystkie, wiesz, dotacje, granty i tak dalej, żeby to wszystko się utrzymało, więc dobrze dla nich. Dobra, to jeszcze pomówmy właśnie o tych produkcjach, bo w zasadzie tak na Variety z kolei jest cała lista zatrzymanych, znaczy może nie zatrzymanych, produkcji, które w jakimś stopniu ucierpiały na tej całej sytuacji. I w zasadzie patrzę po tej liście i łatwiej było wymienić, których tu nie ma, chociaż to też byłoby trudne, bo wszystkie są. Zresztą skali, powiedzmy, tutaj strat, jakie poniosą w zasadzie chyba wszyscy, świadczy o tym, że wszystkie największe tytuły, te które przynajmniej w najbliższych paru miesiącach miały być tymi, myślę, najpopularniejszymi, najlepiej tutaj rozpoznawalnymi produkcjami, albo wstrzymały produkcję, albo jej jeszcze nie zaczęły, albo w ogóle zostały anulowane, nie? Stranger Things na przykład zatrzymano produkcję.
Disneyowi chyba 16 tytułów, tak?
16 pilotów. W tym momencie jakby shutdown, nie? Można różnie interpretować shutdown w sumie, czy to oznacza, czy w ogóle póki co je wiesz, wrzucono do kosza, czy wrócą do tego, zobaczymy.
Generalnie ten ich grafik Disney Plus, jest wyjątkowo dla nich niekorzystny, prawda? Wszystko to, na co się nastawiali, to w tym momencie prawdopodobnie będzie przesunięte, będzie opóźnione i zobaczymy, jak to w ogóle wpłynie właśnie na start platformy, tak? Z jednej strony kusi, żeby udostępnić ją wcześniej, bo ludzie siedzą w domach i może chętniej by tutaj właśnie skorzystali z oferty, ale z drugiej strony nie ma co na nią wrzucać i na przykład dużo dłużej nie będzie co na nią wrzucać, więc pytanie, czy właśnie taki trochę falstart opłacałby się, czy by się nie opłacał.
Jeśli Disney chciałby przyspieszyć premierę, powiedzmy, swojej platformy w wielu państwach na przykład, myślę, że to musiałoby się wiązać, z wytężoną pracą całego zespołu, który musiałby dostosować daną, wiesz, tę usługę, powiedzmy, do warunków danego kraju, pracować nad tymi licencjami, tymi prawami, kto ma do jakiego filmu konkretnie w danym kraju. Umówmy się, w tym momencie nie ma za bardzo klimatu do tego, żeby zbierać ludzi, w korpo, w tych swoich kubiklach i żeby siedzieli nad tym, pracowali, nie? Więc wydaje mi się, że raczej małe są szanse na to, że ta platforma wyjdzie tak wcześnie, jak chcielibyśmy, żeby wyszła, nie? Już nawet nie licząc na te wakacje, o których tutaj była mowa, myślę, że raczej musimy się nastawić na to, że swoje odczekamy. Zresztą wydaje mi się, że nawet Amerykanie swoje odczekają, bo produkcja Lokiego, produkcja Falcon i Winter Soldier, produkcja WandaVision też zostały tutaj, wstrzymane, nie?
Ale jeśli ktoś z was ma Disney Plus, to chyba w poniedziałek lub we wtorek, w zależności od kraju, z jakimś 3-miesięcznym wyprzedzeniem Disney udostępni Frozen 2, więc jeśli nie widzieliście tego najgorzej ocenianego przez fanklub nasz napisów końcowych filmu Disneya, to śmiało.
Ponoć Rise of Skywalker ma też być wcześniej wrzucony, o ile dobrze kojarzę. Nie wiem, czy to dobrze. Wiem, że tutaj wielu osobom się nie podobał. 16 różnych pilotów zostało tutaj wywalonych. I teraz tak, jeśli chodzi o filmy, to Batman. Batman, którego produkcja ruszyła pełną parą, został wstrzymany przynajmniej na 2 tygodnie na razie. I też lepiej nie liczyć. Ile więcej pieniędzy tutaj doliczy to do budżetu. Jurassic World Dominion, moim zdaniem jeden z faworytów do tego, żeby w 2021 roku być tam na topie box office, też tutaj będzie, musieli się liczyć z dużo większymi kosztami.
I z rywalizacją z przesuniętymi Szybkimi i Wściekłymi, którzy są w dosyć bliskim sąsiedztwie i też są jednym z tych tytułów, który może tutaj walczyć o jakieś takie wysokie, jeden z najwyższych zarobków, prawda?
Nowy film Guillermo del Toro to również zostaje wstrzymany. Ten gość nie ma szczęścia, naprawdę. Myślę o Impossible, o którym wspomniałaś.
I cała masa innych tytułów.
Cała masa w zasadzie, można by wymieniać i wymieniać. I to jest specyficzna sytuacja, nie? Pamiętasz, była ta sytuacja ze Scottem Derricksonem przy okazji Doctora Strange'a, nie? I były takie, pożegnał się tutaj z tą produkcją. I były plotki, do dzisiaj niepotwierdzone, że być może Scott Derrickson pożegnał się z produkcją tego filmu, bo nie mógł się dogadać odnośnie terminów z Disneyem, nie? Że po prostu potrzebował więcej czasu. Bo dowiedzieliśmy się po czasie na przykład, że jeszcze nie było scenariuszu gotowego i tak dalej, więc podejrzewam, że jest szansa na to, nie? Że po prostu... nie wyrobił.
Scott powiedział, słuchajcie, dajcie mi więcej czasu. Oni powiedzieli, nie, i Scott powiedział, no to no siema to, nara.
No idę, no. No i wtedy, wiesz, to się wydawało, no, słaba sytuacja, wiadomo, nie? Natomiast no jest też zrozumiałe, że w przypadku tutaj Marvel Studios i tego ich napiętego kalendarza, gdzie w zasadzie jest film, serial tak cały czas, no nie można opóźnić jednej produkcji, bo to natychmiast w zasadzie psuje cały kalendarz. Szczególnie, że te produkcje mają być powiązane ze sobą, pewnie jedna będzie wynikała z drugiej, mają się pojawić jakieś postacie, które potem będą gdzieś w jakimś innym filmie. No, a teraz jest tak, jest specyficzna sytuacja, bo w zasadzie wygląda na to, że wszystko będzie musiało zostać przesunięte po prostu. Wszystko, i to nie tylko w przypadku Disney, ale też z całej konkurencji, nie? No bo to już wspomniałem o tym Batmanie. Nie wiadomo, czy Wonder Woman wyjdzie o czasie, póki co Warner czeka z tą decyzją, ale no pewnie czekają na rozwój sytuacji, nie? No bo też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w maju.
Zobaczymy, czy ruszą zdjęcia do Spider-Mana trzeciego, no tak, właśnie, które Spider-Man, zapowiadane ta. Są na lipiec w Atlancie, tam chyba Tom Holland znowu się z czymś wygadał. Więc no. No, oczywiście lipiec, daleka droga do lipca, no ale też zobaczymy.
No właśnie, to na razie mam wrażenie, że te wszystkie doniesienia są przy założeniu, że do maja się w miarę uspokoi, nie? Natomiast no, to nie jest niestety powiedziane póki co. Okej, okay. Czy jeszcze coś odnośnie tutaj tych problemów nam zostało? A nie, w zasadzie chyba doliczyliśmy wszystkie problemy, z jakimi spotkało się Hollywood.
Mało ci problemów.
No właśnie jeszcze to może, żeby zapewnić sobie tutaj płynne przejście do jeszcze jednego tematu. Jak dużego pecha ma Josh Boone, reżyser po prostu New Mutants, gdzie, wiesz, ten film był przekładany, po prostu leżał na półce 2 lata, i teraz, kiedy wreszcie jakby sytuacja się unormowała, i zaraz sobie jeszcze o tym pomówimy, i film miał mieć swoją premierę praktycznie też niedługo, no nie, musi zostać przesunięty. Co mnie troszkę, szczerze mówiąc, na początku mnie to trochę zdziwiło, bo myślę sobie, kurczę, no jest najraźniej nie liczę chyba na to, że będzie jakieś wielkie zainteresowanie tym filmem. I to nie byłby głupi pomysł, żeby ten film wrzucić, wiesz, do kin w czasie, kiedy właśnie, no raczej będą małe produkcje się ewentualnie pojawiały, nie? No takie jak teraz, jak ten Bloodshot, The Hunt, tego typu rzeczy. I kto wie, czy ten Mutants wtedy z tym takim, no mimo wszystko wsparciem tego, że to jest produkcja na podstawie komiksów Marvela, nie wygrałoby czegoś na
to. No nie miałby wtedy konkurencji, tak?
No,
w postaci mocniejszych marek i tak dalej.
No, tylko że z drugiej strony, jeśli wiesz, jeśli ta sytuacja będzie faktycznie... No, na razie wygląda to tak, że praktycznie z każdym kolejnym dniem jakby coraz bliżej jest tego, żeby faktycznie w ogóle zamknąć kina w USA, więc być może to... Z racji tego, że oni nie podali jeszcze na jaki termin konkretnie przekładają taki Mutants, nie zdziwię się, jak sytuacja troszeczkę wróci do normy i jednym z tych pierwszych filmów, które się pojawią w kinach po powrocie, powiedzmy, do stanu obecnego, no to będzie właśnie New Mutants, bo myślę, że te duże produkcje będą szukały sobie odpowiedniego miejsca, nie? No, tak jak ten Bond, tak jak F9, podejrzewam, że tam Mulan też, jeśli już wpadnie w jakiś termin, no to będzie starannie wybrany, tak, żeby jeszcze tą kampanię jakoś dograć.
Tak, mieć jakiś rozbieg jeszcze przed tym
filmem. A New Mutants tego nie potrzebują, nie? No bo to jest tani film, który można wrzucić od tak sobie i nikt się właśnie nie liczy z jakimś wielkim zainteresowaniem. I kto wie, wiesz, czy faktycznie ta, tak jak wspomniałeś, może być fala, wiesz, widzów, którzy jak dowiedzą się, że kina są otwarte, no to lecimy. No i na co pójdą? No nie by to spójrzą, no bo nie będzie nic innego do wyboru, nie? Co najwyżej to te, chyba że ktoś no, nie nadrobił tego, co było wcześniej.
No może też to A Quiet Place 2, które też nie ma daty.
No też
ma daty. Też może opuszczą w jakimś takim bliższym terminie, bo... Ten film może trochę ugrać tym, że hej, też opowiada o tych ludziach w ciężkiej sytuacji, którzy nie mogą chodzić z domu.
Tak. No i muszą się izolować. No to jak już mówimy o tych New Mutants, to jeszcze no po prostu dajemy update'y odnośnie sytuacji tego filmu regularnie. Może tak właśnie, tak chyba jest najbardziej elegancko. I ostatnio dostaliśmy bardzo ciekawą informację właśnie płynącą od samego reżysera, bo jakiś czas temu chyba najbardziej oficjalne, ale takie najbliższe wiarygodności raporty mówiły o tym, że sytuacja wyglądała tak, że po prostu w którymś momencie Fox postanowił zmienić koncepcję przy tym filmie. I postanowili, zarządzili dokrętki i stwierdzili, że to ma być troszkę bardziej właśnie trochę taki superbohaterski film.
Mniej
trochę,
horrorowy.
Tak, żeby to było troszkę bardziej w duchu tych poprzednich filmów X-Men. No i Joshowi Boone'owi nie było to trochę na rękę a jednocześnie przez to, że no, aktorzy, którzy grają w tym filmie, no, bywają zajęci, nie? Anya Taylor-Joy się pojawia w wielu filmach, Maisie Williams tak samo. Plus oni, to są młodzi ludzie, więc z każdym kolejnym miesiącem wyglądali troszkę inaczej, więc był z tym pewien problem. No i Josh Boone zwyczajnie się odciął powoli od tego projektu, nie? No i potem jak Fox został, te zasoby Fox zostały przejęte przez Disney, Disneya, no to okazało się, że Disney stwierdził, dobra, to wracamy do tej poprzedniej koncepcji, to była najlepsza. Josh, wracaj i dokończ ten film. Natomiast Josh Boone teraz udzielił wywiadu, w którym Entertainment Weekly, w którym powiedział, że nie było żadnych dokrętek, nie było nawet planów żadnych dokrętek, bo nie było sensu robić dokrętek,
wersja była dobra.
Nie, właśnie inaczej. Pierwsza była najlepsza i to była ta wizja tego reżysera, ale jakby cały proces się opóźnił przede wszystkim, z tego co mówi Josh Boone, przez właśnie ten merger, nie? Przez to, że była masa formalności, masa jakichś tam rzeczy związanych właśnie z przejęciem asetów Foxa, no i niemiłując się tak wpasowali pechowo, że zwyczajnie no, nikt nie mógł podjąć decyzji co odnośnie tego filmu, kiedy ma premierować i tak dalej. Więc bardzo długo nikt nie wiedział, o co chodzi i faktycznie tak było, bo nawet aktorzy się na ten temat wypowiadali. No a potem już też nie było właśnie sensu robić jakichkolwiek dokrętek właśnie z tego powodu, który powiedziałem. No, aktorzy wyglądali już kompletnie inaczej, nie? No może nie kompletnie inaczej, ale było widać zauważalną różnicę w wyglądzie, nie? I faktycznie tutaj Boon też potwierdza to, że w którymś momencie po prostu Disney się odezwał, że no dobra, to kończymy ten film i czy chcesz go skończyć tak, jak chciałeś robić wcześniej? On powiedział, że no dobra. Więc fajnie, że tutaj dostajemy też potwierdzenie od reżysera, że to jest ta pierwotna wizja i że to jest ten film, który chciał zrobić. No szkoda, że znowu zostaje przyłożony tutaj już znowu z przyczyn zewnętrznych. Czy w ogóle czekasz jeszcze na ten film? Bo ja szczerze mówiąc, no ja... Mi się bardzo podoba koncept tej produkcji. I cały czas mnie nie zraża to, że on jest przesuwany i przesuwany. Mam nadzieję, że będzie warto.
Znaczy wiesz co, no... Ani czekam, ani nie czekam, że tak powiem. No, fajnie, że to ma szansę być film właśnie w trochę innym klimacie, o trochę innych postaciach. Nie to mielenie tej już sagi Foxa, która trwała o wiele za długo i później jakby, że tak powiem, już zaczęła pożerać własny ogon w ostatnim filmie.
Okay. Ja przy ostatnim też.
Ale jednocześnie właśnie, nie wiem, te wszystkie wieści, które płynęły, wiesz, właśnie z planu i tak dalej, one jakoś tak, nie wiem, nigdy nie nastrajały mnie super optymistycznie. To znaczy, właśnie jeszcze ta wizja, że ten film miał te krętki, gdzie faktycznie tam, nie wiem, usiadł Disney z Joshem Boonem i stwierdzili, dobra, to jeszcze i to odpisujemy, żeby było naprawdę super. Ale no, okazuje się, że tego nie było. I w tym momencie, jeśli to jest ta pierwsza wersja, którą on tam jeszcze robił tam dla Foxa, no to ja nie wiem, no jakby... No kurczę, tam może być wszystko, tak? Wiesz, ze względu choćby na ciebie, no to fajnie, jeśli to będzie jak najlepszy film, ale no nie ukrywam, że ja nie mam szczególnie wysokich oczekiwań. Niech będzie okej. Niech będzie lepszy niż Mroczna Feniks.
No niech wyjdzie. No. Dobra, to może pomówmy sobie w takim razie jeszcze o dobrych wiadomościach. No, umiarkowanie dobrych, no zobaczymy. Z racji tego, że my tutaj się zajmujemy, i z Radkiem też akurat Radka niestety z nami nie ma, znaczy jest, ale w innym miejscu.
Nie ma internetu.
Nie ma internetu.
Wyobrażacie sobie? Jest zamknięty w domu i nie ma internetu.
Gorzej po prostu. I to jest dopiero to jest dopiero kwarantanna. No. Natomiast to zahaczymy sobie informację pochodzącą sprzed tam, nie wiem, dwóch czy trzech czy pięciu dni. Mianowicie powstanie miękki reboot, może tak, sequel, nie wiem. Kolejna odsłona może w ten sposób. Mm-hmm. Kolejna odsłona filmu Krzyk. Tym razem oczywiście no już nie w reżyserii Wesa Cravena z oczywistych przyczyn. Wes Craven niestety już nie żyje. Natomiast no, reżyserami tego kolejnego filmu mają być Matt Bettinelli Olpin i Tyler Gillette, którzy są z kolei częścią tego kolektywu Radio Silence, który zrobił na przykład VHS, taką fajną antologię horrorów. No i oczywiście ten duet zrobił także Ready or Not, który został no, bardzo dobrze, bardzo ciepło przyjęty w poprzednim roku. No i teraz będą musieli zrobić ten ironiczny ni to pastisz, ni to zrobiony na serio slasher, czym Krzyk zawsze był. Jak ci się podoba ten pomysł? I w ogóle powrót do Krzyku, powiedzmy już bez Wesa Cravena i po tym jak, no wiesz, nabijanie się ze slasherów już zostało przerobione na milion sposobów. Czy jest w ogóle, można powiedzieć coś nowego jeszcze w tym temacie?
Wiesz co, no ja w ogóle jestem ogromną fanką Krzyku. To była jedna z takich pierwszych horrorowych serii tak naprawdę, które ja poznałam. Co jest dziwne, no bo to teoretycznie powinno się oglądać, jak już znasz te horrory, jak znasz te schematy i o, widzisz, że w tym miejscu to jest śmieszne, bo bohaterowie z tego żartują, a to się potem dzieje. Ale ten film jakby sam w sobie broni się całkowicie, że nawet jeśli no nie zjadłeś zębów na horrorach, to ten film działa i działa zarówno właśnie jako taki pastisz, ale działa też jako horror. Ten film ma naprawdę fantastyczne niektóre, nie wiem, sceny jumpscare'owe, te sceny otwarcia. Sceny otwarcia krzyków zawsze były po prostu no jedyne w swoim rodzaju i później jakby wraz z kolejnymi filmami były zawsze odpowiednio celebrowane. I generalnie pamiętam, że jak wychodził Krzyk IV, to ja już wtedy byłam taka trochę sceptyczna, bo co tu jeszcze nowego można powiedzieć, prawda? No mieliśmy te trzy filmy, które były taką w miarę zamkniętą całością, z tymi samymi bohaterami i no wydawało się, że okej, wszystko już było. A potem wyszedł ten czwarty Krzyk i to jest bardzo dobry Krzyk. Ja uważam, że to jest jakby poziom nie spada. I jednocześnie, no oprócz tego, że z jednej strony potrafił kontynuować trochę tradycję i to, co było, z drugiej strony potrafił dać nam coś nowego, potrafił dać nam też nowych bohaterów, potrafił dać nam też trochę inne tematy do tego, żeby sobie żartować, no bo właśnie już w tym filmie no żartowaliśmy właśnie z tych rebootów, z remake'ów, z tej koncepcji właśnie, gdzie mamy tę bohaterkę po latach, która powraca i ta sprawa z przeszłości nie daje o sobie zapomnieć. I przyznam szczerze, że jakby wiedząc wszystko to, jestem bardzo ciekawa, w jakim klimacie oni pójdą z właśnie piątym Krzykiem. No bo mam nadzieję, że jakby no nie powtórzą jeszcze raz tego, co już było, tylko że no właśnie w jeszcze jakiś inny sposób, nie wiem, czy spojrzymy na tego, nie wiem, na tą społeczność, tak? Bo tam zawsze to było to jedno, to samo miasteczko. Czy pojawi się nasza główna bohaterka w jakiejkolwiek roli? No nic nie wiemy tak naprawdę.
No nie.
Wydaje mi się, że no przed panami reżyserami i też przede wszystkim scenarzystą, którego chyba jeszcze nie znamy,
no nie, jeszcze.
Ale producentem wykonawczym ma być ten scenarzysta poprzednich części, więc tam może będzie doglądać. Ale no przed nimi jest bardzo trudne zadanie, ale ja wiesz...
Wykonawczym?
No, executive producer.
A, to nie, to ja podejrzewam, że to tak, wiesz, kurtuazyjnie dostał. Myślę, że producentem jest chyba trzeci pan z tego kolektywu Radio Silence, więc podejrzewam, że to będzie dosyć autorskie mimo wszystko.
Więc tak jak mówię, no moim zdaniem przed nimi jest bardzo trudne zadanie, ale no po tym, co ja widziałam w Ready or Not, to jestem dobrej myśli. Jakby wydaje mi się, że no wiesz, to są ludzie z bardzo fajnym podejściem do gatunku, właśnie bardzo fajnie w swojej poprzedniej produkcji połączyli to, żeby ten film był momentami straszny, żeby trzymał w napięciu, no ale też miał prześwietne te sceny humorystyczne, kiedy po prostu, no wiesz, cała sala wybucha śmiechem, miał bardzo charakterystyczne postaci, miał super napisaną główną bohaterkę, no jedną z takich, no też jej cały wizerunek, prawda, po tym jednym filmie, tak. Wydaje mi się, że został gdzieś tam w pamięci widzów.
Myślę, że było sporo osób na Halloween, które chodziły w sukni ślubne i z
pasem
nabojami,
tak.
I w trampkach żółtych. Nie?
Tak, no więc powiem tak, że jeśli, no jeśli ktokolwiek inny niż Wes Craven ma się za ten Krzyk zabierać, ma się w ogóle do niego dotykać, to wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wybór. I mam nadzieję, że no stoi za tym jakiś pomysł, tak? Że właśnie ci twórcy zostali wybrani dlatego, że przyszli z jakąś fajną koncepcją, a nie tylko dlatego, że o, minęło tyle lat i nie wiem, różne serie wracają, tu Halloween wróciło, tu nie wiem, Chucky wrócił i tak dalej, a to może Krzyk też wróci.
No tam Tyksańska masakra jakaś nowa się szykuje z tego co kojarzę, więc no, mamy renesans mały znowu, myślę, horrorów, ale tym razem mam wrażenie, że te filmy są jednak trochę ciekawiej robione niż wcześniej, nie? W ogóle mam wrażenie, że Krzyk jest taką fajną, elastyczną serią, przez to, że ten morderca w Krzyku, a wiadomo, że w slasherach ten morderca jest zawsze najważniejszy, on jest, no nie ma swojej jednej konkretnej tożsamości,
tak.
Nie? Jak Jason, to wiesz, że to jest Jason, nie?
Jak Freddy, to Freddy.
Tak, jak Michael Myers, no to Michael Myers, natomiast no tym Ghostface'em było wiele osób, powiedzmy, bez spoilowania, tak? Ale więc można sporo, myślę, z tą serią zrobić i też jeśli chodzi o ton, no to widać, że ci ludzie wiedzą, jak rozbawić i faktycznie wiedzą też, jak robić horror. Nie? No bo niektóre sceny w Ready or Not faktycznie były straszne, szokujące, bardzo fajne.
No ja mam nadzieję, że na pewno...
Krzyk taki był, nie? Kurczę, Krzyk był taki, no niby fajnie, śmiesznie i tak dalej, ale jak przychodziło co do czego, no to tam były takie sceny, które trochę jednak zostawały w głowie, nie?
Pewnie byli bohaterowie, których się zdążyło polubić i którzy na przykład umierali, albo im się udawało i też fajnie.
No.
I ja mam nadzieję tylko, że jeśli w piątym Krzyku coś koniecznie zostanie z tego dorobku poprzednich części, to te takie metawstawki, gdzie ten Krzyk jest w jakimś sensie inkorporowany do fabuły kolejnych filmów, tak? Tam jest ta seria Stab, którą kręcili w drugim Krzyku, która później też powracała, później w czwartej części bodaj Sydney Prescott, ona tam książkę jeszcze o tym napisała i gdzie generalnie te wydarzenia, które my znamy z filmów, jakby są cały czas w tej rzeczywistości. I no mam nadzieję, że to zostanie utrzymane i że chociaż właśnie niech to będą kompletnie nowi bohaterowie i nowe wątki, ale kurczę, żeby jakieś to cameo gdzieś tam w tle było. Myślę, że byłoby sympatycznie. No i dobra scena na otwarcie.
Ale przecież i tak poprzeczka jest wysoko, nie? Bo to jest Krzyk jest tak bardzo specyficzną serią, że masz cztery części, które są naprawdę dobre. Mm-hmm. Szczególnie, że takie, ta czwarta część jak wychodziła, naprawdę nikt sobie po niej nic dużego nie obiecywał, bo też Wes Craven od dawna wtedy nie zrobił zbyt wielu dobrych filmów. Raczej no, robił te takie dziwne horrory o opętaniach, które były naprawdę kiepskie. A potem nagle wskoczył z tym Krzykiem, który był bardzo dobry.
Więc... A który równocześnie nie zarobił za dużo. No. Bo z tego, co czytałam, to w momencie, jak oni robili Krzyk czwarty, no to były takie plany, że jeśli ten film się dobrze przyjmie, no to Wes Craven i pan scenarzysta, którego nazwiska wciąż mogę sobie przypomnieć, mieli w planach część też piątą i szóstą. No ale właśnie z powodu no, nieszczególnie zadowalających zarobków, no to te plany zostały odsunięte, potem oczywiście no, Wes Craven zmarł. Dostaliśmy za to serialowy Krzyk. Nie wiem, czy ty go widziałeś.
Nie. Widziałem pierwszy odcinek tylko. Okej, ale jakoś...
Ja widziałam pierwsze dwa sezony, które jeszcze były taką... Jakby one były powiązane ze sobą, jakby miały tych samych bohaterów. Później w trzecim sezonie zrobili, że tak powiem, reboot z zupełnie nowymi postaciami i to już tego trzeciego sezonu nie widziałam. Jeśli chodzi o te dwa pierwsze sezony, to ten pierwszy sezon moim zdaniem był nawet okej. Okay. To znaczy, on z kolei właśnie fajnie próbował przekuć tę koncepcję parodiowania trochę slasherów, ale w konwencji serialu. Czyli jak to ugryźć, żeby widzowie z jednej strony byli jakoś mocniej związani z tymi bohaterami, z drugiej strony no to jednak co jakiś czas musi ktoś ginąć. I jednak no, mamy te, nie wiem, 10 godzin, prawda? Kiedy cały czas musimy wodzić widza za noc, kto tu jest mordercą, jaka jest tak naprawdę ta zagadka. No i ten pierwszy sezon no miał parę takich kuriozalnych decyzji, ale moim zdaniem jako tako się bronił i...
Strasznie miał kuriozalne decyzje, no co
jakby, no, tam były niektóre bardzo fajne sceny śmierci. Jakby to w tym serialu było dobre i było parę fajnych właśnie takich śmiesznych komentarzy. Był też oczywiście ten jeden bohater, który jest fanem horrorów, który komentuje rzeczy. To jest zawsze śmieszne. Ale potem drugi sezon już był fatalny, jakby... Oni strasznie żeby ciągnąć fabułę z pierwszego sezonu, nagle się okazało, że oni dosyć dużo muszą retconować. I to w ogóle nie miało sensu. Jakby ja wiem, że może czepianie się, że w slasherze coś nie ma sensu, no jest trochę może na wyrost, ale no kurczę, to jest jednak ta seria, w której wiesz, morderca jest człowiekiem, nie ma tu żadnych nadprzyrodzonych mocy i tak dalej. Więc no jako taki ten realizm tych postaci, tej spójności by się przydał. No drugi sezon moim zdaniem się niestety kompletnie wyłożył. Jakby już w tym momencie, jakby wydaje mi się, że horror serialowy ma potencjał maksymalnie właśnie na sezon jakiejś historii, a później, jeśli właśnie no chcemy kontynuować tytuł, to róbmy te rebooty. Albo zmieniajmy tych bohaterów, zmieniajmy, nie wiem, konwencje i tak dalej. Tak jak, nie wiem, robi American Horror Story, że każdy sezon jest o czymś innym, jest w innej konwencji. A no drugi sezon Krzyku to było jeszcze raz to samo, tylko gorzej. I no ja niestety poległam.
Okej. Okay. To MTV robiło chyba, nie?
To pierwsze dwa sezony robiło MTV, później ten trzeci sezon był na stacji VH1.
A, okej. Okay. No też do MTV należy, więc okej. No tak patrzę, 97 milionów to zarobił czwarty Krzyk, co nie jest wcale mało, ale widzę, że był drogi, bo kosztował 40 milionów dolarów. Jason Blum by zrobił 5 filmów za to. Właśnie, a propos Jasona Bluma, na sam koniec. Bo tak, gadaliśmy o Draculi na BBC. Ostatnio się zachwycaliśmy tym Niewidzialnym Człowiekiem. No i ja się ostatnio jarałem tym newsem u siebie na kanale odnośnie tego, że Blumhouse chce iść za ciosem i robić Draculę swojego. Więc się zapytam, jak się zapatrujesz na to, jak ci się podoba ten pomysł. Czy w ogóle myślisz, że dadzą radę, wiesz, wymyślić coś nowego w tym temacie? Tym bardziej, że to ma się dziać ponoć we współczesności. Ma to być mniej więcej podobne podejście, co przy tym Niewidzialnym Człowieku. Nie? W sensie nie trzymamy się ściśle tutaj tego oryginału, tylko próbujemy wymyślić coś nowego.
Nie, no to jest bardzo zdrowe podejście. Jakby, jasne, no mieliśmy już kilka prób przeniesienia Drakuli do współczesności, lepszych lub gorszych.
Była jakaś dobra, szczerze mówiąc, chyba jeszcze nie.
No ta BBC była okej. Okay. Przy czym, no właśnie, i tak właśnie... najlepsze były te części, które były w przeszłości, prawda?
Właśnie, jakby, jak tylko się przyjrzał
to niestety, tak, to było trochę kulą u nogi tego serialu, ale no nie dlatego, że sam koncept Hej, Dracula we współczesności jest jakiś, nie wiem, niewykonalny, czy z założenia nietrafiony, no po prostu wydaje mi się, że tam ten serial po prostu miał za dużo grzybów w barszczu i ten wątek współczesności wydał się taki trochę na doczepkę, taki trochę za szybko, za dużo się tam działo. Wydaje mi się, że jeśli no to będzie, wiesz, spójny film od początku do końca we współczesności, oparty o jakiś jeden, nie wiem, motyw, o jakiś, wiesz, problem, o jakiś, nie wiem, obawę, jaką my mamy teraz, dzisiaj, no to jak najbardziej może zagrać, tak? No jakby postać Drakuli wydaje mi się taka tak naprawdę mocno uniwersalna i możemy o niej opowiadać, no powiedzmy, na wiele sposobów, kładąc nacisk na trochę inne elementy, tak? No możemy, nie wiem, bardziej patrzeć na niego jako tego, nie wiem, nieszczęśliwego, samotnego kochanka, możemy patrzeć na niego jako tą bardziej taką bestię, możemy patrzeć, jak ścierają się w nim te natury. Dużo jest tego w Drakuli. Więc wydaje mi się, że no w tym momencie tak naprawdę nic nie wiemy. Nie wiemy, jaki ma być na to plan, tak? Nie wiemy, kto ma ten film robić.
Wiemy? Tak. Karen Kusama.
A, okej, okay, nie znam. Dlatego zapomniałam, przepraszam.
To też ciekawe, że wiesz, historia Drakuli dostaje reżyserkę, nie? Która, no, wiadomo, że to nie ma reguły, nie? Znam reżyserki, które robią tak męskie filmy, że bardziej się jeda, jak Lexi Aleksander, która zrobiła Punishera Warzone, który jest najbardziej dziwnym filmem ever. Ale mam wrażenie, że to też jest... ciekawe pod tym względem, że no jest szansa, że reżyserka odda trochę inną wrażliwość tej postaci niż reżyser. Nie?
No i też ciekawe właśnie, na jakiej postaci tak naprawdę zostanie położony nacisk, czy nie wiem, z czyjej perspektywy właśnie, będziemy poznawać tę historię.
Tak, głównym bohaterem.
No bo to też jest istotne, tak? Jakby tak naprawdę, no nie wiem, jak czytamy książkę, no to poznajemy historię z perspektywy wszystkich innych postaci przede wszystkim. I one są tak jakby... ich relacja do Drakuli jest tak naprawdę ważniejsza niż ten Drakula jako sama taka postać. No później w kolejnych ekranizacjach to się mocno zmieniało. Jakby wydaje mi się, że jednak była ta tendencja, żeby nacisk był bardziej na Drakulę i na jego perspektywę. No zobaczymy, jak będzie tutaj. Plus jednocześnie chyba jeszcze ktoś robi serial o żonach Drakuli.
Nie?
Tu będzie dużo Drakuli i to chyba też ma być współczesne.
Faktycznie, coś słyszałem, no. Ale no spoko, niech robią, kurczę, bo to jest, ja jestem zdania, no, od dawna mówiłem, myślę, że można zrobić, nie? To w ciekawy, współczesny sposób i w ogóle, no niech robią, niech Blumhouse zrobi te filmy, bo myślę, wydaje mi się, że to są odpowiedni ludzie do tego, nie? Szczególnie, że no i wiadomo, że nie będą wydawać dużo pieniędzy na to, a to oznacza, że też ci twórcy będą mieli wolną rękę, nie? Nie będą musieli się martwić, że przyjdzie Tom Cruise i im zabierze film. Niech w tym filmie nie wchodzi nagle Russell Crowe i nie mówi, że tutaj witamy w Prodigium naszej organizacji, gdzie badamy zło, bo...
Musisz, ale musisz. Ja mam traumę po ostatnim weekendzie, bo Łukasz zmusił mnie do oglądania Mumii i ja do dziś nie rozumiem czemu. I nie wiem, jak to się stało. Ten film był okropny, ten film był straszny.
To nawet nie był film, w ogóle to nie miało fabuły, nic takiego. To było takie, zobaczcie, nasze uniwersum tutaj zaczęliśmy budować. A Tom Cruise jest super mumią teraz.
Przy czym, no właśnie, pytanie, czy Blumhouse potem, jeśli tak jakby prężnie będzie tworzył te kolejne filmy z tymi klasycznymi potworami, no czy też nie pokusi się tutaj, wiesz, o jakiś crossover, o jakiś uniwersum
etapie. Jeśli tak, to niech to robią tak jak Universal właśnie w latach 40., gdzie po prostu robili te pojedyncze filmy, a potem ktoś wpadł na pomysł, jakby tak zrobić film, gdzie jest szalony kobiec i on zawiera na przykład pakt z Drakulą, żeby coś tam zrobić i żeby powołać do życia potwora mieszania, coś takiego, to zróbmy. I ja mam wrażenie, że jeśli ktoś kiedyś będzie miał pomysł na to, że jak zmieścić, wiesz, nie wiem, dwa potwory Uniwersalu, czy trzy potwory Uniwersalu w jednym filmie będą pasować do siebie, to niech to robi, ale niech to nie będzie na zasadzie, no dobra, teraz wymyślmy szybko jakiś sposób, jak te wszystkie potwory zebrać w jednym filmie, bo to jest ciężkie.
Jak mają ze sobą współpracować?
No i po co w zasadzie, nie?
To w ogóle wydaje się tak kompletnie bez sensu. Znaczy jasne, wszystko się da, jeśli ktoś ma pomysł, ktoś nam przyszedł dobry scenariusz, wszystko się da, ale jakby samo założenie jest już takie... problematyczne.
No, ale w każdym razie mają plany na ileś tam jeszcze filmów, więc niech robią. I myślę, że dobrze na tym wyjdziemy. No dobra, to miłym tutaj akcentem się mogliśmy pożegnać. Słuchajcie, siedźcie w domu, tak? Wiemy, że nie wszyscy mogą. Niektórzy z was być może pracują w takich miejscach, że muszą wychodzić z domu. Uważajcie na siebie wówczas. Natomiast ci, którzy mogą siedzieć w domu, niech siedzą. I mówmy się, trenowaliśmy to całe życie, tak? nie po to siedzieliśmy w piwnicach po prostu przez tyle lat, żeby teraz wychodzić z domu, więc...
Ale nie odpalajcie mumii z Tomem Cruise'em, jakby nie bądźcie aż tak zdesperowani.
No, natomiast możecie na przykład oglądać napisy klecowe. Zapraszamy. Postaramy się tutaj wam dostarczać codziennie treści. Chciałem powiedzieć rozrywki, ale to za dużo powiedziałem. Treści. Słuchajcie, jeśli coś ominęliśmy na przykład, albo chcecie, żebyśmy pogadali jeszcze o czym nie powiedzieliśmy, możecie zadawać pytania w tipach lub superchatach. Powiemy na nie w osobnych materiałach. A jeśli w ogóle w naszych newsach o czymś nie powiedzieliśmy, a powinniśmy, to dajcie nam znać w komentarzach. Być może, no, sytuacja się rozwija dynamicznie. Być może jak dostajecie ten film, bo nagrywamy go w niedzielę wieczorem, jak go dostajecie, być może już w ogóle, wiesz, już ogłoszono 30 nowych rzeczy.
Czy będzie Łukasz z przyszłości?
Myślę, że wtedy po prostu nagramy kolejny materiał z kolejnym update'em, bo no co zrobić, sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli nagrywać tylko i wyłącznie o problemach Hollywood w najbliższym czasie, że będziemy mieli też dobre informacje i tego się trzymajmy, nie? Okay. Także my się będziemy żegnać z wami, była z nami Marta Najman, się z wami Łukasz Stelmach. Dzięki wielkie za uwagę, słuchajcie. Myślę, że w kolejnych dniach no, pogadamy jeszcze o jakichś innych rzeczach, tak żebyśmy się mogli odbić troszkę tematem. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.